A co to się stało? To naprawdę Michał? A no właśnie, no po półrocznej przerwie pojawiam się z nowym odcinkiem podcastu. Miejmy nadzieję, że to powrót na stałe. Także zapraszam do słuchania i może zacznijmy tradycyjnie. To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 139. Dzisiaj opowiem o plusach i minusach bycia transparentnym. Czyli to będą takie moje subiektywne przemyślenia po latach otwartości. Cześć, dzień dobry, witam Cię w 139. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Podpowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry. Miło mi się z wami znowu widzieć i słyszeć. I od razu wyjaśnię, że ostatnim razem pomyliłem się co do numeracji odcinka. Także to ten odcinek ma tak naprawdę numer 139 i tego się trzymajmy. I zanim dzisiaj zacznę, to bardzo mocno was przepraszam za 5-miesięczną w zasadzie przerwę w nagrywaniu odcinków. Tak sobie myślę, że tym bardziej przepraszam, że zrobiłem tą przerwę bez żadnego uprzedzenia. I o powodach tej przerwy opowiadam trochę więcej pod koniec tego odcinka, także zapraszam do wysłuchania po prostu do końca. A dzisiaj temat dla tych wszystkich osób, które podglądają moją działalność, widzą moją transparentność i zastanawiają się nad tym, czy taka droga byłaby także dla nich okej. I myślę, że teraz jest szczególnie dobry czas do takich rozważań, bo w maju 2020 roku, gdy od ponad miesiąca funkcjonujemy w nowej rzeczywistości, w kraju w zasadzie zamkniętym z powodu koronawirusa i tak naprawdę nie wiadomo, co będzie się działo za kilka miesięcy, na przykład czy w ogóle gospodarka powróci do funkcjonowania w taki sposób jak wcześniej, to być może warto w jakiś sposób zmienić dotychczasowy sposób działania. Ja dzisiaj opowiem wam o mojej transparentności, którą definiuję inaczej jako taką pełną otwartość w komunikacji. Coś, z czego chyba słynę, bo często to właśnie mnie wskazuje się w przeróżnych prezentacjach jako nietypowy w polskich warunkach przykład transparentności. I chociaż z jednej strony jest to bardzo miłe, to jednocześnie czuję się w jakiś sposób odpowiedzialny również za to, aby podzielić się z wami przemyśleniami na temat tego, czy tak naprawdę warto być osobą, która jest aż w tak dużym stopniu otwarta i pokazuje publicznie kulisy swojej działalności. Podzieliłem sobie ten temat na kilka wątków. Najpierw opowiem wam o plusach, czyli wytłumaczę, dlaczego moim zdaniem warto być transparentnym. Potem opowiem o minusach, czyli dlaczego warto dobrze zastanowić się, czy taka pełna transparentność rzeczywiście jest dla nas. Następnie powiem, kiedy i od czego zacząć taką publiczną transparentność oraz jaką ja miałem motywację do tego, aby komunikować się w tak otwarty sposób. A na koniec chcę przedstawić kilka zasad, którymi moim zdaniem warto się kierować. Naszkicuję takie ramy działania, które warto przyjąć, abyśmy też nie stali się takimi niewolnikami tej transparentności. Bo trochę mi się takich przemyśleń i wniosków już po latach stosowania tych zasad po prostu nazbierało, więc chcę się tym podzielić. No to dobrze, ten pierwszy punkt. Zacznijmy od tego, dlaczego warto być transparentnym. Po pierwsze, transparentność skraca dystans. Jeśli jesteśmy transparentni, to w naturalny sposób gromadzą się wokół nas te osoby, którym pasuje to, że jesteśmy tacy otwarci, które akceptują taką otwartość. Bycie otwartym i komunikowanie się bez ukrywania ważnych szczegółów przyczynia się do zwiększania zaufania do nas. Oczywiście to nie następuje od razu, bo taka nadmierna transparentność, trochę odstająca od takiej, można powiedzieć, przeciętnej normy, może rodzić także nieufność. Niektórym jest po prostu trudno uwierzyć, że można otwarcie mówić na konkretne tematy. Stopniowo jednak, w miarę jak inni przekonują się, że jesteśmy uczciwi, konsekwentni, rzetelni w tym, co robimy, to udaje się budować zaufanie, taką też no, pewną więź emocjonalną. Jeśli my ufamy innym i gotowi jesteśmy z nimi otwarcie się różnymi ważnymi dla nich szczegółami dzielić, to takie działanie wzbudza stopniowo zaufanie drugiej strony do nas. Ale też tak spoglądając na ten sam temat z drugiej strony, uważam, że nie można od nikogo domagać się zaufania, jeśli wcześniej samemu się tej drugiej strony nie obdarzyło zaufaniem. I to jest trudne, zwłaszcza na początku działalności, takiej działalności na przykład jak moja, kiedy jestem publicznie dostępny w internecie, widać co robię, ale też jak popatrzycie na moją historię, to myślę, że jestem też dobrym dowodem na to, że bycie otwartym i uczciwym potrafi zjednywać innych. Nawet takie osoby, z którymi ja nigdy wcześniej nie spotkałem się osobiście. Kolejny aspekt, na który chcę zwrócić uwagę. Transparentność to jest też taki dobry bezpiecznik dla nas samych, bo zmniejsza pokusę do koloryzowania i do pudrowania tej naszej rzeczywistości. Wymusza na nas po prostu mówienie prawdy, bo wydaje mi się, że no nie da się długofalowo ściemniać, zwłaszcza jeśli gdzieś tam po drodze podajemy przeróżne szczegółowe informacje na temat tego, co robimy, na temat naszej osoby, naszego otoczenia. Odbiorcy naszych treści są inteligentni, potrafią to sobie wszystko złożyć w całość, te wszystkie strzępy informacji i prędzej czy później, jeżeli będziemy ściemniali, to ta ściema zostanie po prostu wyłapana. Kolejnym plusem transparentności jest to, że trudniej jest nas zaatakować z zaskoczenia, bo jeżeli ujawniamy sami informacje dotyczące nas samych w gruncie rzeczy, naszych firm, naszych projektów, naszego życia czy naszego światopoglądu, to mocno też osłabiamy pozycję tych osób, które mogłyby chcieć wejść w posiadanie takich informacji przed ich ujawnieniem, a potem próbować wykorzystać tę wiedzę przeciwko nam. I taka otwarta i szczera komunikacja jest szczególnie ważna, myślę, w sytuacjach kryzysowych, bo wtedy transparentność jest moim zdaniem jedyną słuszną linią obrony. Nawet jeśli na co dzień nie jesteśmy szczególnie otwarci, to w kryzysie warto ujawnić, jak naprawdę wyglądała ta sytuacja, wziąć za nią pełną odpowiedzialność. Jeśli dobrze to rozegramy komunikacyjnie, to z takiego kryzysu, który w zasadzie mógł być początkiem końca naszej kariery, możemy nie dość, że wyjść obronną ręką, ale jeszcze dodatkowo wzmocnić tą naszą pozycję i postrzeganie naszej osoby. A nawet jeśli nie wychodzimy z takiej sytuacji wzmocnieni, to przynajmniej sprawnie ucinamy temat, który w każdym innym przypadku mógłby być mielony miesiącami. I tu mam w głowie przykład jednego z polityków sprzed pół roku, który korzystał odpłatnie z usług prostytutki, a ta go później jeszcze szantażowała do tego, więc media w zasadzie go napiętnowały, ale ten polityk wyszedł z całego tego zdarzenia obronną ręką. Myślę, że dosyć sprawnie rozbroił ten temat. Przygotował oświadczenie dla mediów, które zostało opublikowane w całości i ja sobie tutaj je wynotowałem i wam przeczytam, bo to jest bardzo fajny case, jak można w takiej, można powiedzieć, podbramkowej sytuacji zareagować w sposób, który no, jest poprawny. Jest co najmniej poprawny jednocześnie, no ale to zaraz zobaczycie, nie będę wyprzedzał faktów. Więc ten polityk powiedział tak. W polityce chcę robić coś dla ludzi, a prywatnie jestem mężczyzną po przejściach. 8 lat temu umarła mi żona. Po ostatniej chorobie czuję, że mam życie po życiu. Jestem singlem. Próbuję sobie jakoś życie ułożyć. Niczego złego nie zrobiłem. Przyznaję, płaciłem za spotkania z tą kobietą, uiszczałem opłatę, bo ja nie chcę nikogo krzywdzić. Nie chcę się żenić, nikomu nie obiecywałem małżeństwa, nie dam się szantażować. Niczego złego nie zrobiłem. Kropka. No właśnie. I to jest moim zdaniem taki modelowy przykład, jak sprawnie zgasić temat, który no zdecydowanie jest wątpliwy moralnie. Można powiedzieć, że w tym krótkim oświadczeniu ten polityk w zasadzie się wybielił i to nawet do tego stopnia, że można mu zacząć współczuć tej sytuacji, w której się znalazł, bo widzimy, że no to jest facet, który po prostu korzystał z usług, za które zapłacił, a jednocześnie to jest w tej chwili wykorzystywane przeciwko niemu. Zobaczcie, że to oświadczenie jest bardzo krótkie, nieprzegadane, precyzyjne, bardzo klarownie przedstawia kontekst i fakty związane z całą tą sytuacją, a taką dodatkową kropką nad i jest fakt, że ten fakt szantażu został zgłoszony do prokuratury, bo tak się właśnie stało w tym przypadku. Także to jako całość spina się w taką całkiem spójną narrację. I tyle przykładu. I kolejny aspekt. Takie konsekwentne bycie transparentnym to jest też świetny budulec dla naszej odwagi i poczucia pewności siebie. Bo bycie transparentnym wcale nie jest łatwe. Ja pamiętam jak dziś, że publikując swoje pierwsze raporty finansowe, raporty kosztów, miałem olbrzymie obawy, że zaraz zostanę wyśmiany albo wręcz wyszydzony przez niektórych czytelników, że inni będą prześwietlać te moje raporty kosztów i będą się dziwić, dlaczego wydajemy tak dużo albo tak mało w niektórych kategoriach naszego budżetu domowego. I spodziewałem się też, że część tych ocen będzie po prostu niesprawiedliwa. I uczciwie mówiąc, tak właśnie było. Ale z drugiej strony otrzymałem też bardzo dużo słów wsparcia od tych czytelników, którym te informacje w jakiś sposób się przydawały. I z publikacji na publikację w zasadzie uświadamiałem sobie, że te negatywne opinie to jest margines i stopniowo się na nie uodparniałem. Można powiedzieć, że ta moja transparentność w jednym czy w drugim obszarze oraz takie obserwowanie wszelkich pozytywnych efektów takich publikacji no, zmieniły w jakiś sposób moją postawę na jeszcze bardziej otwartą, że ten pozytywny feedback on był źródłem siły do kolejnych działań. Takiej siły, której często brakuje tym osobom, które boją się swojego cienia, boją się otwarcie przyznać do swoich wyborów i decyzji, a czasami wręcz paraliżuje je strach przed podejmowaniem kolejnych decyzji. I obserwując to z boku, mam czasami takie wrażenie, że niektórzy po prostu wstydzą się swojego sposobu działania i nie chcą, żeby inni poznali szczegóły. Tak trochę ich broniąc, powiem, że no, czasami ta motywacja do trzymania wszystkiego w tajemnicy jest inna. Na przykład wyolbrzymiamy znaczenie jakichś informacji, które staramy się ustrzec przed innymi. Gdy mamy jakiś pomysł, to boimy się, że ktoś nam go zabierze. Gdy mamy, nie wiem, wiedzę o kulisach jakiegoś projektu, to uważamy, że nie należy się tym dzielić, bo konkurencja będzie miała ułatwione zadanie. I oczywiście no, czasami jest to uzasadnione, ale też myślę, że mogę zaryzykować taką tezę, że w większości przypadków liczy się przede wszystkim nasze doświadczenie, indywidualny kontekst, w którym my działamy, nasze indywidualne podejście, a nie sama wiedza o tym, jak coś działało w przeszłości, co się sprawdziło w przeszłości. Także często przeceniamy trzymanie tej wiedzy po prostu dla siebie w poufności. Kolejny taki pozytywny aspekt to, że samo wystawienie się na publiczną ocenę, bo to jest efektem transparentności, pomaga sprawnie uzyskiwać informacje zwrotne. I w takim optymistycznym scenariuszu otrzymamy dzięki temu konstruktywną krytykę naszych działań. Dzięki niej dowiadujemy się, co mogliśmy lub możemy zrobić lepiej albo po prostu inaczej. Czasami uzyskamy dzięki temu nową perspektywę od innych osób, nowy punkt widzenia. I jeśli się dobrze nad tym zastanowimy, to nam może poprawić nasze działanie. Jeśli uczciwie dzielimy się informacjami, to w zamian możemy uzyskać dostęp do takiego kolektywnego supermózgu, tak to lubię nazywać, czyli no, głów więcej niż jednej osoby. Dodatkowo pozytywne komentarze dotyczące naszej otwartości utwierdzają nas niejako w przekonaniu, że warto być transparentnym. I to jest taka samonakręcająca się spirala, albo inaczej samospełniająca się przepowiednia. Często ta nasza transparentność i taka przydatność tych informacji, którymi się dzielimy, wyzwala po prostu wdzięczność innych. Otrzymujemy namacalny dowód, że ona ma po prostu sens, więc po prostu idziemy dalej za ciosem. Dokładnie tak było w moim przypadku. No a z drugiej strony, no trudno jest doświadczyć takiego pozytywnego sprzężenia zwrotnego, jeśli jesteśmy takimi zamkniętymi w sobie chomikami, albo wręcz nie bójmy się użyć tego sformułowania samolubami po prostu, egoistami, czy nawet pasożytami, którzy z jednej strony chętnie czerpią wiedzę od innych, ale jednocześnie zachowują ją tylko dla siebie i nie chcą jej podawać po prostu dalej. No, trudno oczekiwać, żeby taka zamknięta postawa spotykała się z jakimś entuzjastycznym przyjęciem przez innych. Tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o plusy, a teraz spróbuję przejść do minusów, bo Oczywiście transparentność ma swoje ciemne strony. I tak mi się wydaje, że to, co wymieniłem jako plusy, paradoksalnie może też być największymi minusami transparentności. Jeśli coś ujawniamy, to w naturalny sposób możemy wzbudzić dyskusję na ten temat. Jeśli coś jest niewiadome, to się o tym nie dyskutuje, bo wiele osób nawet nie ma świadomości istnienia jakiegoś aspektu. Ale to się zmienia wtedy, kiedy wyciągniemy konkretny temat na światło dzienne i na przykład zajmiemy jakieś konkretne stanowisko. Rodzi się dyskusja. I często jest ona pozytywna. Tak było na przykład w okolicach dyskusji dotyczących jawności moich przychodów związanych z publikacją książki Finansowy Ninja, publikacją, którą realizowałem samodzielnie. To się w naturalny sposób też przyczyniło, to, że się dzieliłem tymi informacjami, do tego, że powiększył się zasięg informacji o istnieniu samej książki. Z drugiej jednak strony, jeżeli cofniemy się do moich raportów kosztów, to tak jak wspominałem, one często powodowały, że niektórzy czytelnicy skupiali się czasami na mało istotnych aspektach i przykładowo rzucali jakieś krzywdzące komentarze typu, że no skoro tak mało wydają na kosmetyki, to pewnie chodzą zaniedbani. Czyli czasami no, ta dyskusja nie zawsze pójdzie w stronę pomyślną dla nas. I to jest myślę minus wywlekania zbyt dużej ilości szczegółów na wierzch. I myślę, że to jest dobry moment też, żeby wspomnieć o niekonstruktywnej krytyce. To jest zdecydowanie jeden z najgorszych aspektów transparentności, bo no nie brakuje osób, które próbują wykorzystać informacje przeciwko nam i nadużywać w jakimś stopniu naszej szczerości i otwartości. Tak naprawdę to my sami w zasadzie dajemy tym osobom amunicję, żeby strzelać w nas mniej lub bardziej merytorycznymi komentarzami czy argumentami. I w takich przypadkach myślę też, że najłatwiej jest uznać, że lepiej byłoby się nie wychylać. No ale tak sobie myślę, że trudno jest zjeść ciastko i mieć ciastko. Czerpać z korzyści, jakie daje taka transparentność, no bez ponoszenia kosztów z nią związanych. Takie życie. Kolejny minus transparentności. Nasza otwartość może obniżać zaufanie niektórych osób do nas. Są osoby, które po prostu nie uwierzą, że mówimy prawdę i tak otwarcie udostępniamy informacje. I próbują one gdzieś na siłę szukać drugiego dna albo udowodnić wszystkim innym, że na pewno coś ukrywamy albo wprost oszukujemy i to, co podajemy, nie jest prawdziwe. Kiedyś mnie to bolało i odbierałem to jako niesprawiedliwe zachowanie. Z czasem muszę przyznać, że doszedłem do wniosku, że to nie jest mój problem, tylko bardziej problem tych osób. Po prostu w głowie im się nie mieści, że można być tak otwartym i szukają w tym jakiegoś podstępu. No mi pozostaje jedynie wierzyć, że w miarę upływu czasu ci niedowiarkowie w zasadzie jakoś się do mnie przekonają. A nawet jeśli nie, no to po prostu trudno. Nie zamierzam o to w jakiś szczególny sposób zabiegać. Ale przygotowałem sobie jeden taki bardzo pozytywny przykład nawrócenia. Bo w 2019 roku, gdzieś mniej więcej w połowie, dostałem od Katarzyny, jednej z czytelniczek, recenzję książki Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości. Poczekajcie, znajdę i wam przeczytam, bo to też jest mega fajny przykład. Katarzyna pisze tak. Hej Michale, właśnie przeczytałam ZCWP, Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości. I wniosek mam taki. Dobrze, że wpadłeś na pomysł, aby ją napisać, bo teraz już rozumiem, czemu miałeś prawo odnieść sukces. Dzięki. Wcześniej, mimo tego, że czytywałam twój blog i coś niecoś o tobie wiedziałam, miałam poczucie, że wyskoczył gość jak Filip z Konopi, że chce zarabiać na prowadzeniu bloga i nagle takie wielkie pieniądze, coś tu nie gra. Teraz wiem, jak się wszystko zaczęło i że faktycznie posiadasz, jak to określasz, specyficzny zestaw kompetencji, który doprowadził cię do miejsca, w którym jesteś. Książka jest pokrzepiająca, dająca wiarę, że nie ma nic złego w podążaniu swoją własną drogą. Może nie zachwycam się nią tak jak ninją, na którą nie mogłam się doczekać, ale uważam, że dobrze, że zdecydowałeś się ją stworzyć. Dzięki. Życzę udanych wakacji i naładowania baterii przed kolejnymi projektami. PS, przeczytam wam. Jeszcze raz ucałuj żonę, bo ona jest mega, że to z tobą wszystko przeżyła. No, miło się czyta takie maile i miło też widzieć ewolucję podejścia do mojej osoby właśnie w tym kierunku. I tak sobie myślę, że to, co może pomóc w konfrontacji z takimi sceptycznymi, może nieco podejrzliwymi osobami, to odpowiedzenie sobie na pytanie, czy zależy mi na opinii tych osób, które nie wierzą mi, gdy mówię prawdę? Mówiąc wprost, mi kiedyś bardzo zależało, żeby przekonać każdego, ale teraz już nie. Po prostu tłumaczę sobie, że to też nie jest właściwy adresat tego, co ja mówię. Też chcę uprzedzić, że oczywiście jakkolwiek to rozumiemy, jakkolwiek to ogarniamy na poziomie rozumowym, to jeszcze nie wystarczy, bo istnieje coś takiego jak poziom emocjonalny. I ja uczciwie mówiąc, w takich sytuacjach czasami nie radzę sobie z emocjami, bo gdy otrzymuję takie niezasłużone w mojej opinii strzały, to bardzo trudno jest mi przejść nad nimi do porządku dziennego. Bywa, że mam takie wewnętrzne poczucie przykrości, niewdzięczności, trochę niesprawiedliwości tych opinii innych. I tak chciałem was jakoś naprowadzić, co można robić w takiej sytuacji. Ja staram się wtedy po prostu oderwać na chwilę od tej sytuacji, odpocząć, przespać się, po prostu dać chwilę czasu na to, żeby ten rozsądny ja doszedł do głosu, który ogarnia to wszystko na poziomie rozumowym i który potrafi wytłumaczyć mi, że te emocje są często po prostu przesadzone, bo one są przesadzone. No ale wróćmy do tematu. Kolejny taki aspekt, który chcę poruszyć, to to, że moim zdaniem nie warto być transparentnym, gdy ta nasza transparentność może szkodzić innym osobom. Bo będąc transparentnymi, w jakiś sposób świadomie bierzemy na siebie skutki tej naszej otwartości. Musimy rozumieć, że może ona zaszkodzić w taki czy inny sposób. I wydaje mi się, że ta nasza transparentność powinna się po prostu kończyć tam, gdzie istnieje jakieś ryzyko naruszenia wolności czy swobody działania innych osób. Tu też myślę, taki przykład mogę konkretnie bardzo podać. Ja jestem dosyć transparentny, to już wiecie, ale przy tej całej mojej otwartości istnieją takie obszary, które pozostają całkowicie w domenie prywatnej. I mogliście to zobaczyć zarówno pod koniec 2018 roku, jak i przez cały rok 2019, gdy mocno rozluźniłem harmonogram moich publikacji na blogu, mocno rozluźniłem też harmonogram nagrywania podcastów, ale nie zdradzałem jednoznacznie, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. Po prostu była to sytuacja, która wykraczała poza moją osobę. No i owszem, mocno rzutowała na tą moją działalność, ale w tym przypadku po prostu wybrałem milczenie. Czyli można powiedzieć, że wręcz świadomie zaakceptowałem to, że być może spotkam się z krytyką niektórych osób, które wcześniej przyzwyczaiły się już do tej mojej transparentności, którym wydawało się, że w jakiś sposób mają prawo jej wymagać. Tu też chcę powiedzieć, że ta zasada w zasadzie funkcjonuje w identyczny sposób w przypadku firm. Przykładowo, jeśli nasza transparentność wiązałaby się z jakimś potencjalnym ujawnieniem informacji innej firmy, to najpierw powinniśmy uzyskać zgodę na takie ujawnienie informacji. I ja oczywiście lubię sobie zastrzegać w umowach, które podpisuję z firmami, prawo do ujawnienia tych informacji, które są bezpośrednio zawarte w umowach. No ale i tak najważniejsze są zawsze dla mnie ustalenia ustne, bo może się zdarzyć, że druga strona zmieni swoje zdanie już po podpisaniu jakiegoś papieru. No i myślę, że taką uczciwą rzeczą jest po prostu uhonorowanie tego, że to zdanie się po prostu zmieniło. Ja to po prostu respektuję. I myślę, że taka najważniejsza zasada, którą warto zapamiętać, to jest nie szkodzić. Po prostu, żeby nie szkodzić. Przykład, no w firmach na przykład nadmierna transparentność może być niewskazana, na przykład jawność wynagrodzeń, no może szkodzić pracownikom samej firmy. Do tych kwestii trzeba bardzo rozsądnie podchodzić, w jaki sposób je wyważyć. Inny przykład, no w przypadku transparentności finansowej, takie jak moja, pojawiają się inne ryzyka, których prawdopodobieństwo wystąpienia też trzeba brać pod uwagę. Wy, jako czytelnicy mojego bloga, no z grubsza znacie moją sytuację finansową, naszą sytuację finansową i oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że nie obawiam się, że komuś o niecnych zamiarach może przyjść do głowy coś bardzo głupiego albo niebezpiecznego, na przykład wjazd na kwadrat, tak kolokwialnie mówiąc. Ale oczywiście z drugiej strony, no nikt nie każe mi ujawniać, jakie ja środki bezpieczeństwa podejmuję, aby ta moja transparentność nie wróciła do mnie rykoszetem. I tego nie robię. Kolejny minus, który mi przychodzi do głowy. Niektórych kłuje w oczy to, jak bardzo jesteśmy transparentni i będą podejmowali przeróżne wysiłki, żeby nam zaszkodzić. Tak po prostu z ludzkiej zawiści, na przykład składając różne donosy. No i wiadomo, że no, donos każdemu może się przytrafić i to bez względu na to, czy jest transparentny, czy nie. Niektórzy przecież mają takich życzliwych sąsiadów, w dużym cudzysłowie, którzy no, ze zwykłej ludzkiej zawiści potrafią utrudniać innym życie. Ale ja paradoksalnie uważam, że w takich sytuacjach transparentność może pomagać, bo dzięki temu, że jestem transparentny, to jestem też, można powiedzieć, zdecydowanie bardziej uporządkowany. A w szczególności nie pozwalam sobie na chodzenie na żadne skróty, bo wiem, że prędzej czy później może to w jakiś sposób wypłynąć. Już o tym wspominałem, gdy mówiłem o plusach transparentności. Uważam, że transparentność w biznesie pełni taką funkcję trochę autokontroli. Jeśli nie chcemy, żeby publicznie okazało się coś nie okej na nasz temat, to po prostu tego nie robimy. I to uważam za taką bardzo pozytywną stronę transparentności, bo w pewnym sensie ona pomaga zwalczać tą ciemną stronę naszej ludzkiej natury. I ostatni minus, o którym chcę wspomnieć. Transparentność może też powodować, że w naszym otoczeniu pojawią się osoby, które można określić mianem pasożytów. Takie osoby, które chętnie korzystają z udostępnianych przez nas informacji i chętnie wyciągają od nas jeszcze dodatkowe informacje, pewnie do czasu są miłe, tak długo jak to jest dla nich opłacalne, ale rzadko kiedy przyznają się potem uczciwie, skąd czerpią wiedzę. I to przyjmuje bardzo różną postać. Mogę powiedzieć, że przez 8 lat w zasadzie już prowadzenia bloga miałem okazję obserwować dosłownie cały wachlarz takich zachowań. Od takiego prostego pomijania źródeł inspiracji poprzez no, przypisywanie sobie autorstwa niektórych pomysłów czy scenariuszy działania, aż po takie jawne odwracanie się napięcie, gdy to my będziemy w potrzebie i będziemy spodziewali się pomocy, albo wręcz wykorzystywanie przeciwko nam wiedzy, którą wcześniej przekazaliśmy komuś otwarcie i w dobrej wierze. I to jest naturalny koszt bycia osobą transparentną. I taka jedyna sugestia, jaką mogę tutaj dać, to wykształcenie sobie takiej grubej skóry i szybkie, naprawdę szybkie ucinanie relacji z tymi osobami, które próbują na nas pasożytować. Tak po prostu. No nic mądrzejszego mi to do głowy nie przychodzi. No i skoro już znamy plusy i minusy bycia transparentnymi, to pojawia się zasadnicze pytanie, kiedy i od czego zacząć taką publiczną transparentność. I niestety wydaje mi się, że nie ma takiego konkretnego, dobrego momentu na start. Oczywiście łatwiej na pewno jest wtedy, gdy rozpoczynamy jakiś nowy etap w naszym życiu, jakiś nowy projekt, bo wtedy wszystko jest nowe, więc łatwiej jest również siebie przekonać do wprowadzenia takiej no, zasadniczej dosyć zmiany w sposobie komunikacji z otoczeniem. Oczywiście o ile wcześniej nie byliśmy otwarci. Przynajmniej tak to wyglądało u mnie. Ta decyzja zapadła w momencie, gdy rozpoczynałem prowadzenie bloga Jak oszczędzać pieniądze. Ale tu będę was zachęcał do tego, żebyście spróbowali podejść do tego z trochę innej strony. Jest takie jedno zasadnicze pytanie, które może znacząco pomóc w podjęciu tej decyzji o byciu transparentnym. W zasadzie to jest pytanie nawet ważniejsze od tego, kiedy i od czego zacząć. I ono powinno brzmieć, dlaczego chcecie być transparentnymi? Czemu to ma służyć? Czy to jest próba realizacji jakichś konkretnych celów, czy może ma to służyć wyłącznie zaspokojeniu swojego ego? Ta odpowiedź ma kolosalne znaczenie, bo im lepsze powody znajdziemy, tym łatwiej będzie nam wytrwać w tej decyzji, no zwłaszcza wtedy, gdy inni będą próbowali nam udowodnić, że była to zła decyzja. Bo problem z transparentnością jest taki, że i to myślę, to warto podkreślić i powiedzieć wprost, że dużo szybciej prawdopodobnie zauważymy minusy transparentności niż jej plusy. Budowa tego zaufania, o którym wspominałem na początku, to jest proces długotrwały, więc jeśli próbujemy to zbudować bez osobistego kontaktu z osobami, które są naszymi odbiorcami, na przykład tak jak ja przez internet, to ten czas, kiedy my się otwieramy i jednocześnie jeszcze nie mamy pozytywnego sprzężenia zwrotnego, jest czasem największej próby dla nas, bo tych efektów po prostu nie widać. Naprawdę może być ciężko wytrwać w tych naszych założeniach, gdy pierwsze, co otrzymamy, to będzie krytyka. I im bardziej będziemy otwarci, tym myślę łatwiej w tym początkowym okresie stracić taką wiarę w sens bycia aż tak transparentnym. A jeśli do tego weźmiemy jeszcze dodatkowo pod uwagę, że mamy uszy wyczulone na krytykę, bo tak działamy jako ludzie, a nad pochwałami przechodzimy do porządku dziennego, to bez takich dobrych powodów do przetrwania tego gorszego okresu może być bardzo, bardzo blisko do porzucenia tej otwartości. I ja oczywiście nie wyręczę nikogo w opracowaniu takich założeń, ale mam nadzieję, że pomoże wam pokazanie tych moich początkowych motywacji do podjęcia decyzji o byciu transparentnym. Bardzo szczegółowo opisywałem to oczywiście w książce Zaufanie, czyli waluta przyszłości, ale tutaj pokrótce streszczę to, co tam napisałem. Ja od początku wychodziłem z założenia, że zaufania czytelników nie można kupić ani zdobyć jakimiś tajnymi sztuczkami, że można sobie na nie tylko zapracować. I nauczony obserwacjami innych blogów finansowych, chciałem czytelnikom maksymalnie ułatwić decyzję, że warto poznawać moją twórczość. Tak naprawdę decyzja, czy warto poznawać moją twórczość, bo to jest decyzja każdej osoby, która stoi gdzieś tam po drugiej stronie internetu. I na samym początku uznałem, że nic nie przekonuje tak jak konkretne liczby, bo to właśnie to działa na mnie przekonująco. A chciałem, żeby wokół mojego bloga gromadziły się takie osoby, które w pewnym sensie są do mnie podobne, u których rezonować będzie w jakiś sposób to, co planowałem pisać. I to właśnie dlatego zdecydowałem się publikować te comiesięczne raporty kosztów. Każdy mógł sobie łatwo sprawdzić, czy znajduje się, nie wiem, na podobnej, na wyższej, czy na niższej stopie życiowej. W jaki sposób odnieść się do mojej osoby i zdecydować, czy po prostu chce mnie w taki czy inny sposób słuchać. Wtedy taka transparentność była no, czymś unikalnym w Polsce i myślę, że to dzięki niej właśnie mój blog tak szybko się spopularyzował, ona się stała w pewnym sensie moim znakiem rozpoznawczym. Owszem, było to ryzykowne posunięcie, ale wierzyłem i nadal wierzę, że zanim inni nam zaufają, to my najpierw musimy pokazać się jako osobę warte obdarowania takim zaufaniem i żeby skrócić ten dystans, to ja musiałem zaufać pierwszy. No wierząc niejako, że publikacja szczegółowych danych finansowych będzie miała więcej plusów niż minusów. Też podkreślę, że na początku to była wyłącznie moja wiara. Nie było to poparte żadnymi dowodami. Dopiero w zasadzie upływ czasu pozytywnie zweryfikował te założenia. Dzięki transparentności, szczerości, ówczesnej systematyczności i też jakości tych treści, które tworzyłem i dawałem całkowicie bezpłatnie, udało mi się was zainteresować moją twórczością na tyle, że gotowi byliście mi w ciemno zapłacić za produkty, pierwsze produkty, które udostępniałem. No, także ja jestem po tej stronie, która twierdzi, że zdecydowanie warto być transparentnym i że transparentność ma zdecydowanie więcej plusów niż minusów. I kolejny aspekt, który chcę omówić, to zasady takiej transparentnej komunikacji. Po pierwsze, nie mamy absolutnie prawa od nikogo wymagać transparentności. To, że my zdecydujemy się na pełną otwartość, absolutnie nie uprawnia nas do wymagania tego od innych. I tak mi się wydaje, że to jest indywidualna decyzja każdej osoby i bez względu na to, jak ja bym sobie życzył, żeby inni byli równie transparentni co ja, to, no to nie mam żadnej podstawy do tego, żeby tego od nich żądać. Ale to działa też w drugą stronę. Jeśli w pewnym obszarze jesteśmy transparentni i ktoś domaga się od nas jeszcze większej transparentności czy otwartości albo podawania jakichś dodatkowych szczegółów, to wtedy jak najbardziej mamy prawo wymagać, aby to on zrobił pierwszy krok. Bo to, że my jesteśmy transparentni, to nie znaczy, że mamy się dawać wykorzystywać innym. I to dobrze, żeby to wybrzmiało. A już za taką totalnie kuriozalną sytuację uważam tą, w której ktoś, kto sam nie działa transparentnie, próbuje wymuszać na mnie jeszcze większą otwartość. To jest takie miejsce, w którym zdecydowanie powinniśmy być bardzo asertywni. I to nas prowadzi w zasadzie do punktu drugiego. Nie musimy ujawniać wszystkiego. bo to my wyznaczamy granice. I warto z wyprzedzeniem też, myślę, zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju informacje będą publiczne, a które nie. Mamy prawo być transparentni tylko w tych obszarach, w których sami chcemy być transparentni. I oczywiście warto w duchu transparentności od początku publicznie określić te zasady, uświadomić, gdzie jest ta granica prywatności. No ale też może być tak, że my na początku sami nie wiemy, gdzie ta granica się znajduje, że dopiero się tego uczymy, zbieramy doświadczenia, w jaki sposób odpowiednio reagujemy i dopiero doprecyzowujemy, gdzie ta granica będzie. I to nas prowadzi do punktu trzeciego. W zasadzie mamy prawo zmienić zasady i zakres tej naszej transparentności w dowolnym momencie. Ale oczywiście warto audytorium wytłumaczyć, dlaczego je zmieniamy i w jakim zakresie. Wyjaśnić tą zmianę, jakoś wytyczyć nowe granice. Pomóc zrozumieć, dlaczego ta zmiana następuje. I tu też dam przykład z mojej działalności. Wspominałem już, że w pierwszych latach prowadzenia bloga publikowałem szczegółowe raporty kosztów naszej rodziny. W zasadzie na ich podstawie można było jednoznacznie wywnioskować, w jakim przedziale są nasze zarobki. I poza tymi celami, które wymieniałem wcześniej, zależało mi także na zbudowaniu mojej marki osobistej, no, uczciwej, komunikującej się wprost, pokazującej po prostu jak jest, bez pudrowania, ale też bez jakiegoś dramatyzowania. I gdy odszedłem z etatu, to do raportów kosztów dodałem także zarobki z prowadzenia bloga. Tu już cel był trochę inny. Z jednej strony chciałem po prostu dokumentować tą moją drogę, a z drugiej pokazywać takie prawdziwe kulisy działalności. To, że na sukces pracuje się przez długi czas. Dla jasności to wtedy wcale nie było wiadomo jeszcze, czy to będzie sukces i w jakiej skali. Raczej byłem pełny wątpliwości na ten temat. I ja dopiero później uświadomiłem sobie też, że ta moja droga może być też inspiracją dla innych osób. To było moje podejście, ale takim efektem, który obserwowałem, było to, że wielu czytelników, widząc tą drogę, doskonale rozumiało, że na wszystko sobie zapracowałem. Zresztą ja tą widoczność tych kulis dodatkowo jeszcze poszerzyłem właśnie publikując książkę Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości. Tam pokazywałem także te składowe mojej drogi czy mojej działalności, które wcześniej nie były publicznie znane. A swoją drogą, jeżeli ktoś czeka na zaufanie w formie e-booka, to informuję, że to wkrótce nastąpi, bo już finiszujemy z pracami nad elektroniczną wersją książki w końcu. Ale w tej mojej drodze też nadszedł taki moment, kiedy zaprzestałem publikować raporty kosztów i zarobków i były ku temu dwa istotne powody. Po pierwsze, Gabi, moja żona, była przeciwna publikowaniu tak obszernych szczegółów dotyczących zarobków. Zwłaszcza w sytuacji, w której te zarobki no, znacząco wzrosły. A po drugie, ja sam w sumie przyznałem jej rację, bo moja rzeczywistość przez te duże zarobki w zbyt dużym stopniu odkleiła się już od sytuacji przeciętnego czytelnika bloga. I tak jak kiedyś raporty kosztów spełniały pewną rolę informacyjną, to w tej chwili miałem takie wrażenie, że te kwoty, które ja pokazuję, one bardziej irytują niż czemukolwiek służą. Po prostu nie są reprezentatywne dla osób, które są czytelnikami bloga. No cóż, taka rzeczywistość. I przyznam, że szukałem wtedy takiej formuły, która jednak pomogłaby gdzieś z tych moich doświadczeń w jakiś sposób skorzystać. I uznałem wtedy, że zdecydowanie lepsze i takie bardziej edukacyjne będzie szczegółowe raportowanie nie całości mojego biznesu, tylko wyłącznie wybranych projektów. Na przykład to się przełożyło na relacjonowanie rezultatów samodzielnego wydania książki Finansowy Ninja, gdzie pokazywałem całe kulisy, jakby tłumacząc, tak, skąd te kwoty się również biorą. I oczywiście taka zmiana zasad gry w trakcie jej trwania to jest zawsze coś, co polaryzuje w jakiś sposób publikę. O tej mojej decyzji zaniechania publikacji raportów i kosztów poinformowałem publicznie, co oczywiście natychmiast spotkało się również z takimi negatywnymi głosami, że teraz to zapewne coś będę ukrywał i tak dalej. Ale tak jak mówiłem, nie należy słuchać takich opinii. Powtórzę, że macie prawo zmienić zasady, przesunąć te granice otwartości w dowolnym momencie. Grunt to dobrze przemyśleć własne motywacje i po prostu skutecznie poinformować o tym audytorium, dlaczego dokonuje się właśnie takiej zmiany. I ostatni punkt tego tematu, czyli moje szersze wnioski po latach transparentności. Wiadomo, one się już tu przewijały, ale spróbuję jeszcze jakoś podsumować. Po wielu latach bycia transparentnym wydaje mi się, że minusy transparentności to jest taki strach o wielkich oczach i one są po prostu wyolbrzymione. Ja raczej wolę widzieć tą szklankę do połowy pełną i no owszem, trzeba być świadomym zagrożenia, ale jednocześnie te pozytywne aspekty transparentności moim zdaniem zdecydowanie uzasadniają podążanie taką ścieżką otwartości. Transparentność zdecydowanie zwiększa zaufanie i długofalowo też świetnie buduje reputację. Myślę także, że ta nasza transparentność stanowi też taki dobry przykład dla innych. Tu mi się też nasuwa skojarzenie z ideą oszczędzania. Jeżeli sobie przypomnicie, to kiedyś za oszczędnych, ludzi oszczędnych uważało się za takich dziwaków, w pewnym sensie dusi groszy, syndrom obciachu. No ale stopniowo zaczęto zauważać taką przezorność i swoistą życiową mądrość takich oszczędnych osób. Myślę, że nastawienie do tematu oszczędzania znacząco się zmieniło na przestrzeni ostatnich 8 lat i też idealnie to widać w czasach koronawirusa, bo ci, którzy wcześniej zadbali o zbudowanie poduszki finansowej, mają teraz taki bufor bezpieczeństwa, który nawet w tych trudnych czasach i przy zmniejszonych zarobkach, czasami do zera wręcz, no zdecydowanie pomaga im w miarę spokojnie przechodzić przez ten trudniejszy czas. I mówiąc wprost, no ja chciałbym dożyć takich czasów, w których podobna ewolucja dokona się w obszarze transparentności, gdy taka otwartość stanie się czymś naturalnym, takim powszechnym sposobem działania, a nie tylko domeną jakichś dziwolągów jak ja. Są takie pozytywne kroki, tak mi się wydaje, bo zobaczcie, jak wiele zmienił nawet taki powszechny dostęp do danych i sprawozdań finansowych firm, które są w EKRS-ie. Kiedyś było normą, że niektóre firmy ściemniały na temat swojej wielkości, czy wysokości zarobku, czy wysokości zatrudnienia, a dzisiaj możemy je raz, dwa, trzy prześwietlić. Po prostu wystarczy się wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, do systemu EKRS, wpisać dane firmy i za chwilę będziemy dokładnie widzieli, jak wyglądają wyniki finansowe konkretnego podmiotu. Mi się wydaje, że to jest taki bardzo dobry krok w kierunku tego, żeby móc łatwo weryfikować, czy na przykład konkretny biznes w ogóle ma sens dla kogoś, kto potrafi te dane po prostu analizować. Wyciągać takie samodzielne wnioski na temat, nie wiem, atrakcyjności czy rentowności niektórych firm. A już to, co wydaje mi się takie najfajniejsze, najseksowniejsze, to jest dzielenie się wiedzą w takim duchu transparentności, bo sam widzę, jak bardzo przyczynia się to do upowszechniania dobrych praktyk. Gdy otwarcie dzielimy się naszymi porażkami, to pomagamy innym w ich unikaniu, tak po prostu. Albo nawet jeżeli nie unikaniu, to przynajmniej w jakimś radzeniu sobie na poziomie emocjonalnym z własnymi problemami, bo wtedy widać, że to nie tylko ja jestem w takiej sytuacji, były w niej też inne osoby, które w jakiś tam konkretny sposób sobie poradziły. W związku z tym, skoro one sobie poradziły, to dlaczego ja nie miałbym sobie poradzić? Mega to jest pozytywne, w sensie takim rzeczywiście pomaga łatwiej dochodzić do siebie, gdzieś tam przez problemy przechodzić. Oczywiście jeszcze lepiej jest w przypadku sukcesów, bo odsłaniając ich kulisy, dzieląc się na przykład takimi obszernymi case study jak ja, no znajdujemy naśladowców, osoby, które mogą bardzo łatwo skorzystać z naszego doświadczenia, zaaplikować je w jakiś sposób w swoim działaniu. Tutaj zarówno przykładem może być wiedza z obszaru finansów osobistych, która pomaga moim czytelnikom skutecznie ogarniać swoją rzeczywistość finansową, ale właśnie inny przykład to są te case study dotyczące książki Finansowy Ninja. Ja mam niesamowitą frajdę widząc, że już ponad setka autorów zdecydowała się wydać samodzielnie swoją własną książkę w oparciu o te doświadczenia. Mam takie wewnętrzne poczucie dumy z jednej strony i też takie poczucie dobrze wykonanej roboty. Ale to nie jest wszystko, dlatego że oczywiście samo zadowolenie jest fajne, każdemu pewnie przydatne w jakiś tam sposób, ale też jeżeli ktoś rozumie, że jakaś osoba przyczyniła się do jej sukcesu, to tak de facto zyskujemy wdzięczność, która później może owocować na zupełnie różne sposoby. I to jest taka wartość, którą trudno przełożyć na cokolwiek, trudno jakoś zwymiarować, ale niewątpliwie jest to wartość. Ja też widzę, że dzięki temu, że jestem transparentny, to jestem też lepiej rozumiany. No bo nawet osoby, których ja nie znam osobiście, mogą się dzięki tej mojej otwartości lepiej zorientować, jaki jest mój szerszy kontekst. Ten kontekst, w którym funkcjonuje zarówno ja, jak i moja firma. A to z kolei pozwala tym osobom dokonywać takiej bardziej rzetelnej oceny tych moich działań, po prostu. Oczywiście no, na ich własne potrzeby, ale mi też zależy na tym, żeby to, co robię, było odbierane w taki sposób jak najbliższy rzeczywistości. Im więcej odsłonię, tym bardziej tak będzie. I jeszcze na koniec chcę wam dać taki szerszy kontekst do zrozumienia, dlaczego przez tak długi czas nie było nowych odcinków podcastów. Tak naprawdę druga połowa 2018 roku i cały rok 2019 to był czas dla mnie cholernie trudny i to z naciskiem na słowo cholernie. Poskutkowało to wtedy tym, że we wrześniu 2019 roku w takim krótkim wpisie zatytułowanym "Czy to już koniec bloga, jak oszczędzać pieniądze?" ogłosiłem rozluźnienie harmonogramu blogowania. I część z was rzeczywiście uznała to w zasadzie za koniec bloga. A nie było to moją intencją, dla jasności. To było pytanie, które już na początku tego krótkiego wpisu odpowiedziałem przecząco na nie. Ale paradoksalnie to, że tak uznaliście, dało mi trochę takiego luzu emocjonalnego, bo zdjąłem z siebie tą presję, którą sam na siebie nakładałem. Otrzymałem od was bardzo dużo ciepłych słów i takich wyrazów zrozumienia i to było mega, mega cenne. Prawda jest taka, że najtrudniej było mi się zabrać właśnie do nagrywania podcastów, bo niektórzy z was sami pisali mi w komentarzach i w mailach, że widać na wideo, że coś jest ze mną nie halo. No i dobrze interpretowali tą sytuację, bo naprawdę trudno było mi się odkleić emocjonalnie od tych wszystkich zmartwień, które zaprzątały moją głowę. Ja nie jestem typem aktora. Wiem, że niektórzy youtuberzy potrafią się świetnie maskować, ja nie i nawet nie chcę tego robić. Myślę, że takimi moimi atutami są transparentność, naturalność. Staram się to w jakiś sposób sobie pielęgnować, ale w takich okresach, jak ten cały zeszły rok, no to się obraca przeciwko mnie w jakiś tam sposób. Podcast jest dla mnie taką formą, w której dotychczas nie kryłem się z moimi emocjami i tak jak kiedyś potrafiłem was zarażać takim pozytywnym podejściem, optymizmem, uśmiechem, to w tym gorszym okresie po prostu czułem, że ten mój smutek i rozgoryczenie są po prostu bardziej widoczne. A ja nie chciałem was zarażać tymi złymi emocjami czy złym samopoczuciem, no i po prostu odpuściłem. To nie było zaplanowane w żaden sposób. No, po prostu tak było jakoś, że mijały kolejne dni, a ja się nie zabierałem za nagrywanie. A im więcej czasu mijało, tym trudniej mi było powrócić. Także bardzo, bardzo przepraszam, że to się stało w zasadzie bez żadnej zapowiedzi. I teraz dlaczego w ogóle o tym mówię i dlaczego też tak się nad tym rozwodzę? Bo to też jest taki przykład, że stałem się trochę zakładnikiem tej mojej własnej transparentności. Z jednej strony chciałem wam bardzo otwarcie powiedzieć o tym, co się u mnie działo, bo wierzę, że to też pomogłoby zrozumieć, że istnieją obiektywne powody dla mojej gorszej formy i tego usunięcia się w cień. Ale z drugiej strony nie mogłem tego zrobić, bo ta sytuacja nie dotyczyła tylko mnie. I szczerze, to nie przypuszczałem, że tak trudno mi będzie to udźwignąć. Oczywiście nikt z was pewnie nie wymagał ode mnie szczegółów, ale ja sam czułem, jakbym był nie fair w stosunku do was, jakbym coś przed wami ukrywał. Czułem też, że to tak mocno uderza w pewien fundament mojego ja, mojego sposobu działania. Takie krycie się z czymś no po prostu jest wbrew mnie. Po prostu Michał Szafrański tak nie robi. No i to był też taki powód, dla którego zniknąłem i nie miałem dobrego pomysłu, dlaczego miałbym wrócić, nie? A nie ukrywajmy, też zaakceptowałem trochę to, że mam prawo do tego, żeby sobie to spokojnie gdzieś tam przepracować. Na szczęście w tym roku jest już obiektywnie lepiej. Sytuacja, która była przyczyną tego mojego stanu, można powiedzieć, że systematycznie się poprawia i to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Przede wszystkim dla mnie bardzo dobra wiadomość. Miałem czas, żeby przepracować sobie też ten temat transparentności. To, czym się dzieje w tym odcinku, jest w zasadzie efektem tej pracy, którą też wykonałem nad tym. Stopniowo też rozpędzam się na blogu. Nawet ogłosiłem realizację zupełnie nowego projektu, który się nazywa Klan Finansowych Ninja. Tak trochę odsłaniając karty, to podstawowym celem tego klanu jest wyłoskanie spośród czytelników bloga i spośród słuchaczy podcastu tych osób, które no wspólnie chcą stworzyć społeczność, która byłaby zainteresowana taką wymianą wiedzy finansowej i też takim bardziej aktywnym wspieraniem siebie wzajemnie na drodze do tego pełnego bezpieczeństwa finansowego. Ja mam taką intencję, żeby też być bardziej dostępny dla was w obrębie tego klanu. Jest też kilka innych korzyści, ale wszystkich, którzy są zainteresowani szczegółami, po prostu zapraszam na stronę www.klanfinansowychninja.pl. Można też zajrzeć do mojego artykułu na blogu, był taki artykuł, czym jest Klan Finansowych Ninja i dlaczego warto dołączyć do tej społeczności, w którym tłumaczyłem, po co to powstaje, czym to jest i tak dalej. Wiem jednak, że idea klanu na chwilę obecną może się wydawać dosyć ulotna i też dlatego na tym etapie zapraszam do grona klanowiczów no wyłącznie te osoby, które po prostu chcą uczestniczyć w kształtowaniu takiej społeczności i jednocześnie no, gotowe są mi zaufać, bo to wymaga pewnego aktu wiary. Projekt jest z jednej strony pioruńsko trudny naprawdę, ale z drugiej ma potencjał na coś, co będzie z jednej strony fajne, z drugiej wartościowe, a z trzeciej być może nawet duże. Ale to na to potrzeba czasu, więc to nie jest tak, że od początku będzie tak świetnie, jak mogłoby być. Niemniej zapraszam do zapoznania się ze szczegółami. Jeśli słuchać tego odcinka podcastu od razu po premierze, to poniższe informacje będą jeszcze dla was aktualne. Pierwsza tura zapisów do Klanu Finansowych Ninja kończy się dokładnie 12 maja 2020 roku o północy. Jeszcze przed tym terminem zorganizuję kilka live'ów, w których będę szczegółowo opowiadał o klanie, będę odpowiadał na wasze pytania. Terminy i godziny tych live'ów znajdą się w notatkach do tego odcinka podcastu, czyli zarówno pod filmem na YouTubie, jak i pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl/139. Aż się zapętliłem. No i myślę, że to tyle na dzisiaj w zasadzie. Mega miło było wrócić do was, nagrać ten odcinek, znowu wiedzieć, że będziecie słuchali, będziecie oglądali. Cieszę się, że w końcu mi się udało. No a teraz tradycyjnie dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę ci skutecznego przenoszenia twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.